sobie wracam i myślę, kiedy dzisiaj z Justyną pisałem, że to umieszczam na blogu, to jest to, czym się zajmuję po prostu od 5 lat, tak naprawdę dłużej, ale od 5 lat to mogę powiedzieć, że intensywnie. I powiedziałem, no bo czym ja się mam, Justyno, czym mam się zajmować? Nie mam czym innym się zajmować. Jeśli w jakiś sposób świat mi dał, że o materialne rzeczy mam się nie martwić, bo na to potrzebuję mało czasu. No ja. Bo na materialne rzeczy potrzebuję mało czasu. To mam po prostu cały multum czasu. To mam całą masę czasu na zajmowanie się. O. Na zajmowanie się zupełnie innymi rzeczami, właśnie takimi. Blond postać mnie rozproszyła, przechodząc koło restauracji. Czym innym mam się zajmować? Czym się zajmowałem? Materialnie to tak naprawdę rozwijałem sobie sztukę, a tak poza tym to po prostu tylko jakieś takie rzeczy duchowe, zupełnie z innego levelu. Jestem za to bardzo wdzięczny. Nie trzeba mieć tak naprawdę milionów, żeby zajmować się duchowością. Tak z milionami, co mi się skojarzył Aleister Crowley, który po prostu odziedziczył jakiś browar i na początku XX wieku wybrał się do Indii, do Egiptu. Ogromne wyprawy, ogromne pieniądze. Myślę, że koszta takie, jak teraz polecieć na księżyc. I tym wszystkim się zajmowałem. I z kolei w rozmowie z Igorem, który mówi, że ja się w coś tam nie angażuję. Ja się w materialne rzeczy nie angażuję. Po prostu, bo to jest materialne rzeczy, jakaś konieczność zarabiania i w ogóle jakichś takich finansowych rzeczy kojarzy mi się z taką zwykłą półautomatyczną, czy jakąś koniecznością jedzenia. No więc to trzeba po prostu zrobić, jest to koniecznie, ale nie żeby nigdy pieniądze nie były, czy dobra materialne, one nigdy nie były epicentrum mojego życia. Bo nie musiały być. Jak byłem dzieckiem, czy jak dorastałem, nie musiałem się o to przejmować. No bo dlaczego dziecko ma się przejmować o pieniądze? Nie mieszkam w Indiach, nie? Dziękuję bardzo za to, że nie urodziłem się w Indiach, czy w jakiejś Albanii albo Rumunii, nie? Jak dorastałem, to gdzieś tam jakieś sobie dorywcze prace robiłem, bo chciałem mieć swoją kasę, jakieś, nie wiem, prasowanie we Włoszech było bardzo dochodowe. Właśnie w ogóle zawsze zajmowałem się jakimiś rzeczami bardzo dochodowymi. Zresztą w wieku 6 lat, czy tam mniej, już zarabiałem jakieś swoje pieniądze. Tylko że to nie był przymus zarabiania, to był mój wybór. Pomimo, że byłem tak mały, nikt mnie do tego nie zmusiał, to jest ta różnica między dzieckiem w Indiach, a dzieckiem w Polsce. I jak się pojawiło małżeństwo, to nie żebym ja zaczął pracować więcej niż pracowałem przed małżeństwem. To było dokładnie ta sama ilość godzin, czyli 4 godziny razy 20 dni. Tyle, że zamiast zajmować się, tak jak na początku mamie pomagałem w pracowni, zajmowałem się krojeniem materiałów, to później z tego krojenia dalej się zajmowałem krojeniem, ale też zacząłem się zajmować rzeczami związanymi z rozwojem tej pracowni i w pewnym momencie przyszło coś takiego, że ja powiedziałem nie. Moja wartość jakby w zarządzaniu, chociaż ja nie zarządzałem, ja byłem takim pomysłodawcą, takim trochę mózgiem mógł być, ale ja nie lubię słowa. Nie podoba mi się zarządzanie, bo to w ogóle jest jakieś takie w ogóle rządy wprowadza. Ja bym taki pomysłowy Dobromir. I przerwa. Przerwa, żeby rozkoszować się silnikiem pracującym. I w ogóle w Polsce jest takie jakieś jest takie, jakaś taka karma robotnicza jest w Polsce, takiego ciągle ucisku jakiegoś pańszczyzny. Ucisk, nie wiem, jakby pańszczyzniany przez pańszczyzny. Nie potrafię już mówić po polsku w ogóle. Whatever. Chodzi o ten ucisk pana na chłopa. I to takie zaszczepione oprócz tej niższości. Sam się bierze to poczucie niższości, bo w Polsce to już szlachta kiedyś po prostu nie liczyła się z chłopami. Czyli była ta w ogóle, my tu jesteśmy zajebiści, a ty zapierdalaj, nie? Jeśli takie coś robi się we Włoszech, że też była jakaś tam szlachta, tylko że we Włoszech ze względu na klimat życie jest trochę lżejsze. Nie trochę, tylko zdecydowanie lżejsze. A w Polsce ze względu na klimat życie chłopa było przejebane. Było przejebane, jest przejebane i dopóki ten chłop pozwoli mieć nad sobą jakiegoś szlachtę, to będzie miał życie przejebane. Po prostu. To się nic nie zmieni. Tak naprawdę Matrix Polski, funkcjonowania kraju, jakim jest Polska, w moim pojęciu, jest cały czas taki sam. Jak nie rozkrada szlachta, to rozkrada najeźdźca, który de facto też jest szlachtą, można powiedzieć. Tylko że wtedy też cierpi w szlachtach. Chociaż ja w historii nie zgłębiałem, nie wiem, czy ta szlachta ona tak walczyła z tymi najeźdźcami, czy ona tak bardziej jakoś wchodziła z nimi w układy. Albo jest 500 wybranych, to jest cały czas ta szlachta w rządzie, która rządzi i sponiewiera polskiego chłopa. Albo jest Hitler, który go sponiewiera. Albo są wielkie korporacje, które go sponiewierają. A Polak po prostu mówi, tak, dobrze, taki mój los, bo życie jest ciężkie, więc ma być chujowo i tak dalej. No okej. Robiąc tak samo, będzie ten sam efekt. Taka odstocznia, odnoga fraktalna od głównej osi tematu. A mówiłem o pieniądzach. Więc nie chodzi, jeśli ja pracuję 8 godzin dziennie, to myślę, że cokolwiek bym robił przez te 8 godzin, to po prostu moja efektywność, jak i zmęczenie, czyli jedno z drugim, czas i to, co dokonałem, będzie po prostu, to jest efektywność. Działanie w ciągu jakiegoś czasu i co z tego powstało. Jeśli będę robić coś przez 4 godziny, albo przez 8, to nie ma sensu robić przez 8. Ponieważ u mnie więcej te 4 to jest taki limit. Ja już nie mogę tego dalej robić. Nieraz 3. Po prostu jest moment, wykańcza się. To jest tak jak z pisaniem książki. Siadam, piszę, jestem na tym totalnie skupiony i skoncentrowany. Nic innego mnie nie interesuje. Nie ma żadnego najmniejszego rozproszenia. I w pewnym momencie jest stop. Jest koniec pisania. Wyczerpała się bateria. To jest takie jak z nagrywaniem. Mówię, zebranie energii? Tak. I tutaj przecież też jest falowe. Są te dni bardziej intensywne, są te dni mniej intensywne. I to nie ma absolutnie wspólnego z tym, czy ja falę trawy, czy nie falę trawy. To jest po prostu naturalny jakiś cykl, który trwa. Napełnia się energią, później to wydaje. Ta pustka się czymś zapełnia, później wychodzi. I tutaj tak samo w tym nagrywaniu, czy w pisaniu, czy w malowaniu, czy w tworzeniu biznesu, jeśli to jest początek, powstaje jakieś takie napięcie, nie przedmiesiączkowe, ale piękny pająk. Wow. I takie patrzenie, że w ogóle trzeba harować, to jest tak jakby się zmuszać do tego, żeby 8 godzin dziennie medytować. Nie, to nie ma sensu. Medytuje się tyle, ile ma się medytować. Będą okresy bardziej intensywne, mniej intensywne. Zagonienie kogoś do pracy, że teraz będziesz siedzieć 8 godzin, jest po prostu idiotyzmem, który powoduje, że taka osoba będzie mniej efektywna. Przestaje lubić pracę, to się zaczyna przymus, rutyna. Jak jest rutyna, to się zaczyna automatyzm. Jak jest automatyzm, to się zmniejsza efektywność w tej pracy. Więc może, drogi Igorze, to co dla Ciebie ma wartość, czyli wieczne zapierdalanie za kasą, dla mnie nie ma wartości. I czas, jaki mam, dzięki temu, że jakoś sobie jednak wypracowałem to poprzez doświadczenia, zrozumienia, zmiany i tak dalej w biznesie, i ten czas wykorzystuję po prostu na coś takiego, co dla Ciebie nie ma wartości. I mi mówisz, że ja się nie angażuję. Ty się zaangażuj w biznes, tak jak ja się angażuję w duchowość. Bo jak ja nawet jeśli robię jakiś biznes, który mnie fascynuje, tak jak duchowość, to moje zaangażowanie jest tak ogromne, że po prostu niektórzy ze mną nie chcą nawet ze mną współpracować, ponieważ mówią, że ja na nich wymagam efektywności takiej, jaką ja mam. Tyle, że ja, tak jak mówiłem, i tak nie będę robić tego 8 godzin dziennie, czy więcej, jak to robią niektórzy, tylko u mnie to jest strzał. Chodzi o energię, w jaką coś się włoży, a nie o czas. Czas to jest jakiś tam odmierzacz zegarkowy. Tu się liczy ilość energii. Liczy się efektywność. Ktoś w godzinę może dokonać więcej. Jakiś, nie wiem, mój znajomy Andrzej, gdyby on na godzinę usiadł do mojego WordPressa, to co on by zrobił w godzinę, to ja tego nie zrobię w 3 dni pewnie. Bo on się na tym zna. Jednak do tego usiądź, i to wszystko zrobi. Zresztą informatyk Maciek tak samo, którym jestem mega wdzięczny po prostu za pomoc. To jest... On jest w tym lepszy ode mnie. On nie potrzebuje, dlatego ja go nie rozliczam według godzin. Ja go rozliczam, ja mu płacę za wartość, jaką to dla mnie ma. Chociaż będąc oderwanym od polskich realiów, to trochę się odrywam od tego, jaką to ma wartość w Polsce, ale w jakiś taki sposób się tam trochę update'uje, żeby nie patrzeć poprzez pryzmat, nie wiem, Kostaryki, tylko poprzez pryzmat Polski, która jest inna. Ale myślę, że chyba dobrze mu pasuje, tylko że te robótki są takie nieraz, że nie do końca mu pasują, bo są po prostu takie męczące, nie? No ale okej. Ja bym go rozliczał za jakieś godziny, to w ogóle nie ma sensu. W ogóle godzinowe rozliczanie to jest dla jakichś czynności zupełnie bezsensownych, tak powiem. Więc tak naprawdę każdy człowiek, obojętnie co robi, że teraz wartościuje się więcej po prostu, że najważniejsze to jest oddanie pracy, zarabianiu pieniędzy, gromadzeniu dóbr materialnych lub ich wytwarzaniu i tak dalej. Okej. To ja, jak Marzena malowała obrazy, ja malowałem obrazy. Ona strzeliła 1, a ja 6. W tym samym przedziale czasowym dniowym. Jej to zajęło po prostu. I to nie było tak, że jej obraz był bardziej dopracowany. Nie, to jest zupełnie, nie da się tego porównać. Każdy jest zupełnie inny. Każdy człowiek, obojętnie co robi, w jakiś sposób bierze udział energetyczny w tej całej rzeczywistości. A że my nie, to jest tak jak w relacji. Coś widać, czegoś nie widać. Jak można to oceniać tylko po tym, co widać? To jest po prostu już świadomości. coś widać, czegoś nie widać. Nawet taki bezdomny, on spełnia pewną rolę. Jeśli bezdomny się zacznie obserwować, oni coś robią, oni recyklują, oni tak naprawdę żebrzą co pieniądze i spotykając się z jakimiś emocjami ludzi, zbierają jakąś energię od tych osób, na przykład niechęci, ci ludzie ich odrzucają i to jest z nich skierowane. To są tacy nieraz, bym nawet powiedział, księża bez własnego kościoła, którzy po prostu zostają odtrąceni, odrzuceni, wyśmiani, czasem pobici, lekceważeni, poniewierani, ponieważ nie pasują do wartości, jakie wyznaje społeczeństwo, które jest dookoła nich. I jak ja tak o tym mówię, to tak się wczuwam i mam obrazki w ogóle różnych bezdomnych, jakich spotkałem, z którymi rozmawiałem, to aż mi się po prostu płakać. Bo życie bezdomnego jest bardzo trudne. Jest o wiele trudniejsze to życie niż życie milionera. Dlaczego nie chcesz żyć życiem bezdomnego? Dlaczego? Bezdomnym można stać się łatwo. To jest moment. Zwalasz wszystko, idziesz na ulicę, jesteś bezdomny, teraz radź sobie, o fuck. To już będę aspirować na milionera, mówisz, nie? Najwyżej mi się nie udaje, ale pokażę, że próbowałem. A bezdomny będę gardzić. Nie, nie jest, milioner nie jest lepszy od bezdomnego. Nikt nie jest lepszy od nikogo, każdy ma po prostu sobie różny potencjał, różną funkcję pełni w tej rzeczywistości. To jest tak, jak ładniejsza osoba nie jest lepsza od brzydszej osoby. Z każdą urodą trzeba sobie umieć poradzić. Typu mega piękna kobieta, a mega brzydka kobieta. Taki ekstremalny przykład, pewnie jakiś ogólniający. Jedna będzie musiała sobie poradzić z ciągłymi na przykład zaczepkami bardzo seksualnymi i tak dalej, to może ją bardzo rozstraszać, denerwować i w ogóle jest to jakaś, można by powiedzieć, trudność jej życia, żeby sobie z tym poradzić. A z kolei bardzo brzydka kobieta może się spotkać na przykład z wyśmiewaniem tej brzydoty i tak dalej. Więc de facto jedna i druga energia, jaka będzie skierowana w jedną i w drugą kobietę, te energie, są energiami zewnętrznymi z pewnych ekstremów. Ta jest pożądana, ta jest odrzucana. Pożądanie i odrzucenie to są ekstremy. To jest dokładnie to samo. To się tak mówi, że nie wiem, ładne osoby mają łatwiej czy coś takiego. Ja wcale nie wiem, czy mają łatwiej. Ja się przez wiele, wiele lat nie uważałem za przystojnego i w sumie bardzo się cieszę, że wiele, wiele lat temu, mając nie wiem, 5 czy ileś lat, usłyszałem to, że tam rodzice coś mówili, że Tomek, mój brat, jesteś tam ładniejszy, przystojniejszy, nie wiem, co ja tam usłyszałem. I miałem jakieś niskie poczucie własnej wartości, ponieważ uroda nie miała dla mnie wartości. Nie była to wartość, z którą ja się w jakiś sposób identyfikowałem, na której budowałem. Ona nie była podstawą mojej osobowości. Też nie uważałem się za brzydkiego czy coś takiego. No taki po prostu neutral, tak bym to powiedział. Ani to, ani to. I w ten sposób też, ponieważ nie brałem tej wartości wyglądu, nie identyfikowałem się z tym. Więc patrzyłem na kobiety, chociaż może to też jest związane z tym moją formą postrzegania osób, bardziej na czucie. Uroda to uroda, uroda przemija. Urody się nie da zachować. Zdrowie jest dobrą inwestycją. Uroda jest albo jej nie ma. Może odejść w jedną minutę cała uroda. W jedną sekundę może odejść cała uroda, tak jak i życie może odejść w jedną sekundę. A tu co mamy na drodze? Kurde, reklamówka. Już myślałem, że biały króliczek z Matrixa. Może było, zamieniłem go w reklamówkę, kto wie. Ach, po co zamieniłem w reklamówkę? Wszyscy są tacy sami, nie ma lepszych, nie ma gorszych. Każdy ma jakąś funkcję. To jest dokładnie to co też mówiłem Alani, czego ona nie zrozumiała, że porównałem społeczeństwo do ciała. Cały świat, wszyscy ludzie to jest ciało. Tak zresztą Hindusi robią. I są ludzie, którzy są bardziej głową i są ludzie, którzy są bardziej dłońmi i są ludzie, którzy są przedramieniem i są ludzie, którzy są bardziej seksualni czy płodni ogólnie można też powiedzieć. I są ludzie, którzy są bardziej nogami, ale powiedz mi, która część ciała jest mniej ważna od innej w swoim ciele, której możesz się pozbyć, która jest ci zbędna. Odetniesz sobie palec u stopy, stracisz trochę stabilność, można się nauczyć chodzić. Odetniesz sobie palec od ręki, będziesz miał inną sprawność ruchową. Odetniesz sobie ucho. No co sobie zrobisz? Zębów się pozbędziesz? Jaka część ciała jest gorsza od innej? Nie ma. Ciało jest mechanizmem, który jest po prostu całością. Nie ma gorszego, lepszego. Więc tak samo nie ma lepszych i gorszych ludzi, bo ktoś by mógł powiedzieć, może odbyt nie jest ci potrzebny, co? Bo może ktoś powiedział, że w ogóle odbyt to są tacy bezdomni na przykład. No to dobra, to się... Czy pozbądź odbytku. Nie ma, to jest po prostu, to jest tylko to dla psa czy dla zwierząt ich ciało. Jaka jest ich tam świadomość bez znaczenia, z naszego punktu jest jakaś, z ich punktu jest zupełnie inna. My nie wiemy, jak oni postrzegają siebie, zwierzęta. Ale językiem czyści całe swoje ciało w ten sam sposób. Liżę sobie łapę, liżę sobie, nie wiem, ogon, liżę sobie cipkę, liżę sobie penisa, liżę sobie sutki. Tam, gdzie nie może polizać, to liżę łapkę i przeciera sobie na przykład ryjek kot. I traktuję swoje ciało wszystkie na równi. Nie ma lepsze i gorsze. On wie, że każdy kawałek jego ciała jest mu potrzebny, że... Futro jest mu potrzebne, żeby go grzało i żeby chroniło przed owadami, jeszcze pewnie inne rzeczy. Wszystko jest tak samo ważne. I liżąc swoje ciało, nie choruje. Nie liżę sobie odbyt, nie choruje. Natomiast człowiekowi wmówiono, słuchaj, ale to jest w ogóle brudne, i roznoszą się zarazki i tak dalej, i tak dalej. To jadąc do Indii można zmienić to przekonanie, bo nie są to jacyś mistrzowie higieny i tak dalej. Nie ma tam jakiejś pandemii, epidemii czy jakichś innych zaraz, ponieważ ciało nie może się zniszczyć samo od siebie. Nie może się po prostu samo od siebie zniszczyć. Chyba że ciało się oddzieli od ciała i później się uda coś, na coś nie jest uodpornione i jeszcze do tego będzie dorzucona wartość, że jeśli to zrobisz, to coś się stanie. Więc wszyscy są równi. I obojętnie ktoś się zajmuje materialnie, coś tam robi, ktoś inny się zajmuje duchowo, ktoś inny zajmuje się, nie wiem, filozoficznie. To jest wszystko połączone. To jest wszystko połączone też w taki sposób. Ta zbiorowa świadomość, która istnieje, że się mówi, to jest po prostu wielka siatka myślokształtów, energii, strumieni energii, poprzez które płyną po prostu różne fale i możemy się łączyć. Możemy się jednoczyć. Moc ludzi jest w zjednoczeniu. Dlatego rządy, które chcą ludzi porozdzielać i zrobić jednostki, tylko pokazują to, że ludzie to sami robią między sobą, ponieważ zezwalają na to. Jeśli jest przyzwolenie na rozdzielenie, to jest tak jak tam jakiś ten mem na Facebooku z Tuskiem i ze 150 miliardami. To jest po prostu pokazanie Polakom, na ile możecie sobie pozwolić. Co wam można zrobić? Na ile was można po prostu wyruchać? Na ile się zgodzicie i co zrobicie? Postawicie się czy się boicie? Boicie się. No to jak się boicie, to jesteście jak pies, który się boi i mu można zabrać kość z miski po prostu. No to zajebiście, nie? To nie miej pretensji do kogoś, że ci zabiera, tylko po prostu nie daj sobie zabrać. To jest proste. Co masz do stracenia? Co masz do stracenia, zabierają 150 miliardów? Co masz, kurwa, do stracenia, się pyta? Po prostu absurd. Jeśli ktoś ci zabiera godność i ty na to pozwalasz, no to zabierze ci całą godność. Dlaczego miałby ci nie zabrać? Pozwalasz na to. Jeśli pójdziesz na jakiś ogródek i będzie właściciel i zaczniesz mu zrywać truskawki i on ci nic nie powie, to powiesz... ja, ale idiota, poszedłem, zacząłem zrywać truskawki, a gość mi nic nie powiedział, no to oberwałem mu wszystkie krzaki, jeszcze mu w ogóle podeptałem te sadzonki i powiedziałem, ty chuju spierdalać. No, po prostu, jak jest pozwolenie, to coś się dzieje, jeśli... Ja nie mówię tu o poziomach świadomości, że w ogóle ktoś się porywa na coś takiego, żeby kogoś okradać. Bo to już jest po prostu, no sorry, nie? To, że ty jesteś tam u góry, czy wy jesteś tam u góry, to nie znaczy, że macie prawo okradać. Bo jeśli wam by ktoś wszedł do domu i by was okradł, to ciekawe, jakbyście się czuli. A Polacy są sami we własnym domu. I ktoś ich okrada we własnym domu. No to co chcecie? Wojnę we własnym domu? Bo to do tego doprowadzi, że będzie wojna we własnym domu. Po prostu, to jest tak jakby ojciec kradł coś synowi, albo syn kradł coś ojcowi. Ojciec nie może nic ukraść synowi. To jest po prostu wbrew miłości. To jest kompletnie wbrew miłości. Tu też w ogóle nie chodzi o to, żeby robić na bazie tego rewolucję, żeby robić przemoc, nie. Użyć środków rządowych, prawa do tego, żeby tych czcigodnych panów wywalić stąd i stworzyć system zupełnie inny, ponieważ system, gdzie jest chłop, jest pan nad nim w Polsce, nigdy się nie zdarza. Tylko żeby coś zmienić, to trzeba wiedzieć, co się chce uzyskać. Jeśli się wprowadzi kolejnych jakichś palantów, którzy tylko mówią znowu coś, ale de facto w swoim życiu nic nie dokonali, nic nie pokazali, że dokonali czegoś innego niż ci, którzy teraz rządzą, no to nie ma co liczyć, że będzie lepiej. Po prostu jak coś jest chore, to trzeba to uzdrowić. Tyle. Miłością. Nie nienawiścią. Nie metodami, jakimi do tego stanu się po prostu doprowadziło, tylko miłością. Miłością. Panom dziękujemy. Panom dziękujemy.